Do studia Radia Wnet zawitał Jerzy Marek Nowakowski, polski historyk, polityk, ale także ambasador między innymi na Łotwie i w Armenii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to opiszmy, już trochę żeśmy opisywali ten Bliski Wschód, ale tam się rzeczywiście pana teza o Nowej Jałcie sprawdza w 100%. Koncert Mozart na naszych oczach konsumuje Syrię.
No koncert Mozart stał się już właściwie przez wszystkich dostrzeganą rzeczywistością polityczną. Natomiast to, co się dzieje w Syrii, to jest dłuższa historia. To jest historia związana z jednej strony oczywiście z pewną abdykacją Amerykanów i tym, że Amerykanie uznali, że Syria jest towarem, którym łatwo, lekko i przyjemnie można handlować z Rosjanami, ale też pamiętajmy, i to jest może taki dodatek do tej tezy o koncercie mocarstw, że do roli mocarstwa cały czas nie ma najmniejszej ochoty aspirować Europa. Od dobrych paru lat Amerykanie mówią Europejczykom. Właśnie w Brukseli, czasami w Londynie, w Paryżu, najrzadziej w Berlinie. Weźcie wy, posprzątajcie ten bałagan. My chcemy się stamtąd wypisać. Dlatego, że Amerykanie od momentu, kiedy znaleźli u siebie ropę i gaz łupkowy, oni przestali być zainteresowani Zatoką Perską. Ameryka jest wielkim eksporterem, a nie importerem surowców energetycznych. No, dlaczego ma angażować się w obszar, który dla niej przestał być żywotnie ważny? Na Bliskim Wschodzie dla Amerykanów ważna jest ochrona Izraela i w gruncie rzeczy tyle. Chcieli to, żeby Europejczycy przejęli to. Europejczycy nie chcieli. Przyszedł Władimir Putin, pomachał łapką. Zdrastwujcie, zdrastwujcie, ja tutaj mogę to zrobić.
Ale to jest tak, że ta interwencja Turcji, te plany Erdoana, żeby budować wielką osmańską Turcję aż po Eufrat albo i dalej, to nie jest zagrożenie także dla Rosji swego rodzaju?
No na razie Turcja jest w ogóle najsmakowitszym owocem do skonsumowania, już nie na Bliskim, ja wolę używać kalki z angielskiego, na Środkowym Wschodzie. Turcja jest kluczem do Morza Czarnego, Turcja jest kluczem do Kaukazu, Turcja jest kluczem tak naprawdę do Iranu również. Wobec tego i do Bliskiego Wschodu. Wobec tego Turcja jest niesłychanie cennym krajem i Rosjanie staną na głowie jeszcze więcej, żeby tę Turcję z obozu amerykańskiego wyrwać. A z drugiej strony Erdogan, przychodząc do władzy, właściwie to wprost powiedział, że on zmienia podstawowy, brzydkie słowo, paradygmat, czy sposób myślenia o polityce tureckiej. Polityka kemalistów, Kemala Atatürka, modernizatorów Turcji XX wieku, była polityką zbliżania Turcji do Europy, wręcz czasami przymusowej europeizacji Turcji. No, symbolem jest to, że do dzisiaj Turcy nie noszą charakterystycznych dla nich zawsze fezów, bo Atatürk je zakazał, żeby byli bardziej europejscy. Zupełnie tak, jak Piotr I kiedyś kazał golić brody bojarom. Okej.
Okay. I skratać suknię.
I Erdogan w zamian za ten kierunek europejski zaproponował Turkom powrót do świata osmańskiego. A co to znaczy? Turcja osmańska to jest Turcja walcząca o panowanie nad Bliskim Wschodem i nad Środkowym Wschodem. Państwo, które chce być mocarstwem dominującym w tym obszarze. Wobec tego Turcja od zachodu się odwróciła, przestała być tak naprawdę zainteresowana szybkim wchodzeniem do Unii Europejskiej i ruszyła na wschód i południe. A tam z kolei zetknęła się z Rosjanami. I Rosjanie mieli towar do przehandlowania, w odróżnieniu od Amerykanów, którzy nauczyli się traktować Turcję trochę z buta, powiedzmy, traktować ją jak kraj, który musi wykonywać ich polecenia. Wobec tego ostatnio opublikowano badania, przerażające tak naprawdę, socjologiczne z Turcji, gdzie 82% obywateli Turcji na pytanie, jakie państwo jest największym wrogiem Turcji, odpowiedziało Stany Zjednoczone.
Więcej Turcja niż członek NATO.
Tak, kluczowy członek NATO, druga armia natowska. 82% ludzi za wroga uważa Stany Zjednoczone. Na drugim miejscu dopiero jest Armenia, historycznie przez Turków traktowana jako wróg. Więc
a z drugiej strony trudno się dziwić temu, że Europa, bo od tego pan ambasador zaczął naszą rozmowę, traci siłę, skoro sama nie jest w stanie podjąć decyzji. To teraz widzimy na własne oczy w tej chwili wobec tak małych krajów jak Macedonia Północna, czy jak Albania, prawda?
Tak. Znaczy, my mówię w tej chwili o polskim rządzie czy o Polsce, myśmy powinni na wszystkie możliwe sposoby teraz działać na rzecz wzmocnienia Europy, wzmocnienia solidarności europejskiej właśnie w odniesieniu do prowadzenia polityki zagranicznej i obronnej. Dlatego, że...
No w Warszawie, w Poznaniu, w Polsce, w Poznaniu był szczyt dotyczący tego regionu. Myśmy się włączyli w ten proces akcesyjny, dlatego, że to jest problem w Paryżu i zdaje się w Danii, a nie w Warszawie.
Tak, ale no okej, tylko my musimy zwoływać naszych przyjaciół, sami powinniśmy działać na rzecz tego, żeby Unia działała solidarnie, bo w tym koncercie mocarstw nie liczy się nawet głos niemiecki. Nie miejmy złudzeń, Niemcy nie mają tych złudzeń. Nie liczy się głos brytyjski czy francuski. Jeżeli kogoś mają słuchać, to Mr. Europe, który powinien mówić w imieniu całej Europy. Bo Europa cała jest wystarczająco bogata, wystarczająco duża, ale ta cała Europa musi się dogadać choćby do tego, że okej, wchodzimy, robimy minimalny choćby porządek na Bliskim Wschodzie, bo Amerykanom ten Bliski Wschód nie zaszkodzi, bo są daleko. Dla nas to oznacza natychmiast na przykład uchodźców, prawda? Jeżeli nie weźmiemy odpowiedzialność za to, że to wszystko uporządkować. Tymczasem poszczególne kraje europejskie właśnie rozgrywają własne gry, często sprzeczne ze sobą. Efekt jest taki, że narobiliśmy bałaganu na całym Bliskim Wschodzie i nie mamy najmniejszej ochoty, nikt się nie czuje odpowiedzialny, żeby to posprzątać. I mówimy Amerykanom, na co Amerykanie pod władzą Trumpa mówią, a dlaczego nasi ludzie mają tam ginąć? To jest logiczne. On się zadał pytanie, czy to jest na granica Stanów Zjednoczonych? Nie.
No. Trwa konsumpcja przez koncerty mocarstw Syria. Jedno mocarstwo dość skutecznie konsumuje Ukrainę przy, w zasadzie przyzwoleniu Europy.
Znaczy ja nie Polski, wiem, ja nie Litwy. Nie wiem, czy jedno. Ja mam wrażenie, że polityka od czasu rewolucji w Armenii i przewrotu w Mołdawii, ja mam wrażenie, że to jest naprawdę trochę taka polityka jak giełda. Że pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą toczy się właściwie rozgrywka już nie o wartości, nie o cele, tylko o to, jaki pakiet akcji ma jedna strona, jaka drugi. Niewątpliwie Rosjanie powiedzieli twardo, my chcemy mieć pakiet większościowy na Ukrainie, ale, mówią, nie chcemy całości. Możecie mieć bardzo duży pakiet akcji. Proszę bardzo, dogadajmy się, powiemy Ukraińcom, że mają zrobić to, co uzgodniliśmy. I w gruncie rzeczy tak to wygląda. Tak to wyglądało precyzyjnie.
Czy na Mołdawii było modelowe?
To akurat było widać, to było modelowe, ale próba obalenia Iwaniszwilego w Gruzji, która była podjęta, była też próbą za akceptacją obu mocarstw. Zobaczymy, co tam się będzie działo, ponieważ zarówno Amerykanie szczególnie, jak i Rosjanie nie są z obecnego systemu władzy w Gruzji zadowoleni. Wobec tego też jest kwestia nie tego, czy te akcje będą podzielone, tylko jak będą podzielone. Jeszcze nie dogadali się, więc nie podzielili.
Mamy to na koniec, zostawmy sobie ostatni przykład w naszym regionie podziału wpływów, to jest Białoruś. I się właśnie też chyba taki targ zaczął odbywać.
Tak, w wypadku Białorusi to jest trochę inna historia. Białoruś, mam wrażenie, że główny lokator Kremla chciałby kupić w całości. Bo jemu jest potrzebny teraz jakiś sukces. Sukces dyplomatyczny, który ma z Ukrainą, to jest sukces, o którym będą wiedziały elity. Natomiast jemu jest potrzebny sukces dla obywateli.
I najłatwiejsze, na miarę Krymu, jak rozumiem.
Tak, i najłatwiejsze dla Rosji byłoby przyłączenie Białorusi jako trzech nowych guberni do Federacji Rosyjskiej, a z kolei to może pozwolić na to, żeby stwierdzić, że państwo ma nowy kształt, wobec tego Władimir Putin może startować na pierwszą kadencję tego nowego państwa. Wydaje się, że w tej chwili jest taki pomysł, Łukaszenka wyraźnie tego nie chce, czyli pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie sensownie wesprzeć nielubianego przez nas Łukaszenkę?
Tuż przed wyborami na pana miejscu siedział Piotr Naimski. Pytałem go właśnie o Białoruś między innymi, bo tam jest ten element energetyczny, żeby wspomóc energetycznie w ropę, w gaz Białoruś. Pan minister jakoś tak niechętnie odpowiadał i żadnego konkretu nie podał, bo być może my nie mamy siły, żeby realnie pomóc Białorusi.
Mamy siłę. Oczywiście, że mamy. Dogadajmy się z Łotyszami. Przecież jest ten słynny rurociąg wysuszony. Wysuszony rurociąg, który łączy białoruską rafinerię w Nowopołocku, czyli rurociąg Przyjaźń, który tam idzie, z łotewskim portem w Windawie. Spory pakiet udziałów w tym rurociągu, o ile pamiętam, może mieć również Orlen poprzez Morzejki. Odetkajmy ten rurociąg, puśćmy, ale rozmawialiśmy o tym parę lat temu tak naprawdę, tylko też nie bardzo było z kim gadać w Polsce o tym, żeby wtedy, kiedy się Łukaszenka tak przyjaźnił z Chavezem, żeby otworzyć mu ten rurociąg, niech se weźmie ropę z Wenezueli, proszę bardzo, bo to zwiększa jego niezależność. Łukaszenka sam publicznie powiedział o tym, że on myśli o rewersie na rurociągu Przyjaźń. Rozmawiajmy.
Pytanie, czy te rozmowy się toczą. Technicznie jest to możliwe. Na koniec główne wyzwania i proszę krótko, panie ambasadorze, przed polską dyplomacją w nowej kadencji parlamentarnej.
To jest na bardzo długą opowieść. Myślę, że główne wyzwanie to jest właśnie znalezienie dla siebie miejsca w tym koncercie mocarstw. Powinniśmy przemyśleć naszą politykę europejską, wzmacniając Unię, nawet przy, przepraszam, zatykaniu nosa, bo ta Unia bywa nieprzyjemna. Powinniśmy wymyślić na nowo polską politykę wobec Niemiec. Nie wiem, czy powinniśmy przede wszystkim odbudować nasze relacje ze społeczeństwem obywatelskim na Ukrainie i zacząć budować coś, czego kompletnie nie ma i co jest naszym błędem, relacje ze społeczeństwem obywatelskim w Rosji. Bo możemy się obudzić w sytuacji, że przyjdzie nowe pokolenie demokratów rosyjskich, które będzie nienawidziło Polski tak samo, jak nienawidzą czekiści, bo ostatnia już rzecz, my powinniśmy jako Polacy jasno powiedzieć, jesteśmy przeciwnikami Putina, a nie przeciwnikami Rosjan, jeżeli chcemy mieć życzliwego sąsiada za 20 lat.
Powiedział Jerzy Marek Nowakowski, polski historyk i także ambasador